podstawą chrześcijańskiej mariologii i kultu maryjnego jest wybranie Najświętszej Dziewicy w niezmierzonych zamysłach Bożej opatrzności na Matkę Syna Bożego. Ta prawda, jasno wyrażona w Biblii, w Ewangelii Mateusza, Łukasza, w liście świętego Pawła do Galatów, a następnie określona dogmatycznie na Soborze w Efezie w 431 roku i potem jest wielokrotnie podejmowana w nauczaniu Kościoła. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater naukę o Bożym Macierzyństwie, a więc dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Dziewicy, pogłębił w duchu Soboru Watykańskiego II, nadając wyraźnie profil chrystologiczny i eklezjalny. Jakie płyną z tego dogmatu dla nas wnioski, jeśli chodzi o życie duchowe? Otóż taką duchową implikacją Bożego Macierzyństwa jest to, że Maryja raz historycznie stając się Matką Jezusa Chrystusa, nie przestaje nią być dla Jego mistycznego ciała, dla Kościoła. Skoro jest Matką Chrystusa, to pozostaje Matką Kościoła. Pozostaje także Matką każdego wierzącego z osobna, bowiem każdy wierzący przez chrzest jest wszczepiony w Chrystusa. W jakimś sensie przez usynowienie w Synu Bożym staje się dzieckiem Maryi. To macierzyństwo Maryi pozostaje wpisane w zbawczy zasięg ojcostwa Boga samego, stwierdza Jan Paweł II. Można więc powiedzieć, że w Maryi Bóg jest macierzyński, a to ojcostwo, macierzyńskie ojcostwo Boga przejawia się w trosce Maryi o ludzi, o wszystkie ich potrzeby, bardzo konkretne, czego dała dowód w Kani Galilejskiej. Na ten temat Jan Paweł II w Redemptoris Mater pisze: owo wychodzenie naprzeciw potrzebom człowieka ze strony Maryi oznacza równocześnie wprowadzenie ich w zasięg mesjańskiej misji i zbawczej mocy Chrystusa. Nie trzeba w tym miejscu przypominać, że w scenie z Kany Galilejskiej w drugim rozdziale Ewangelii Janowej mamy ten podwójny rytm. Maryja prosi Jezusa, wstawia się w potrzebach nowożeńców i biesiadników, ale i w drugą stronę poleca sługom: uczyńcie wszystko, cokolwiek On wam powie. Maryja, orędując w troskach ludzi, jednocześnie wprowadza ich w mesjańskie posłannictwo Chrystusa. Jako Boża Rodzicielka, jako Bogu Rodzica, a zarazem Matka Kościoła, Maryja staje pomiędzy swoim Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, ich niedostatków, ich cierpień. A to jej pośrednictwo ma charakter wstawienniczy. Zasługuje to na podkreślenie, bowiem odzywają się co jakiś czas takie roszczenia o ogłoszenie tak zwanego piątego dogmatu o wszechpośrednictwie i Maryi jako współodkupicielki. Jan Paweł II co do pośrednictwa Maryi podkreśla, że jest ono, owszem, ale ma charakter wstawienniczy. Maryja wstawia się za nami u Syna Bożego. Nie jest więc pośredniczką w takim sensie, jak pośrednikiem między ludzkością a Bogiem jest Jezus Chrystus. Nie można więc Maryi przypisać tych funkcji odkupieńczych, jakie dokonuje sam Jezus Chrystus. I dalej podkreśla w encyklice Redemptoris Mater Jan Paweł II, że Matka Chrystusa staje się wobec ludzi rzecznikiem woli Syna, ukazując te wymagania, jakie winny być spełnione, aby mogła objawić się moc Mesjasza. Maryja domaga się spełnienia pewnych warunków, aby objawiła się moc Mesjasza, także w naszym życiu. To jej polecenie: uczyńcie wszystko, wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie, nie straciło na aktualności. Maryja jako Boża Rodzicielka, jako Teotokos, nie tylko rodzi w nas życie duchowe, to znaczy stale daje i wskazuje na Chrystusa, daje to życie i wskazuje na Chrystusa jako źródło życia, ale też jako prawdziwa matka to życie zabezpiecza i wychowuje. Tak jak każda matka, nie tylko, że urodzi dziecko i zostawia, ale nim się opiekuje, chroni to życie, wzmacnia je, pielęgnuje, wychowuje, co po raz kolejny podkreślamy w tym miejscu, w cieniu sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni. A zatem widzimy już z tych kilku rzuconych refleksji, że maryjność, czy też duchowość maryjna, albo lepiej powiedzieć maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej, przede wszystkim ma charakter chrystocentryczny, ma chrystocentryczne ukierunkowanie, ukierunkowanie na Chrystusa. Maryja zawsze pozostaje w cieniu Chrystusa, jest tą, która prowadzi do Chrystusa. Jest, jak mówiliśmy, gwiazdą zaranną, gwiazdą przewodnią i w swojej szkole uczy nas, jak naśladować Chrystusa. Dogmat Bożego Macierzyństwa, rozpatrywany z punktu widzenia życia duchowego, przypomina, że Maryja jest przestrzenią wcielenia Syna Bożego, bo to w niej Słowo stało się ciałem. Można powiedzieć, że ona jest miejscem, w którym Bóg stał się człowiekiem. Ona jest miejscem, rzecz jasna w cudzysłowie, gdzie niebo dotknęło ziemi, gdzie transcendencja Boga przeniknęła immanencję stworzenia, a nieskończoność dała się zamknąć w skończoności. Tak jak to śpiewamy w kolędzie: Bóg się rodzi, moc truchleje. Ten paradoks, że transcendencja przenika immanencję, nieskończoność zamyka się w skończoności ludzkiego bytu, pokazuje na przykładzie Maryi, Bożej Rodzicielki, jak wielkim i świętym w oczach Bożych jest człowiek i jego ludzka natura. Skoro dzięki współpracy Maryi Bóg zechciał stać się częścią tej ludzkiej natury i przyoblec ją w siebie, przy jej zaangażowaniu, przy jej współudziale. W fakcie wcielenia, który z woli Bożej dokonał się w Maryi i przez Maryję, cała chrześcijańska duchowość nabiera charakteru inkarnacyjnego, wcieleniowego, mówiąc polskim terminem. To znaczy, cała ta duchowość ukierunkowana jest na obecność Boga, która się objawia w stworzeniu, szczególnie w człowieku. Dzięki Maryi Bóg wszedł w ludzką historię i stale wchodzi w naszą historię, w naszą rzeczywistość, w naszą codzienność. W tym sensie mówimy, że jest to duchowość inkarnacyjna, wcielająca się ustawicznie w to, czym my żyjemy. Dlatego w naszym życiu duchowym nie lekceważymy tego, co stanowi ten doczesny, codzienny nasz wymiar. Nie uciekamy od codzienności, nie uciekamy od cielesności, od pracy, od różnych obowiązków zawodowych, ale w nich właśnie i poprzez nie staramy się odpowiadać na Boże wezwanie. Szczególnie to jest obecne w duchowości świeckich konsekrowanych. Przebóstwienie ludzkiej natury w fakcie wcielenia za sprawą Maryi każe także uwzględnić w duchowości chrześcijańskiej doniosłą prawdę, że człowiek jako podmiot życia duchowego to dusza i ciało, nawet więcej. to uduchowiona cielesność i ucieleśniona duchowość. Otóż tylko w paru zdaniach ten doniosły problem chcę zasygnalizować. Mianowicie stale w historii duchowości i w myśli filozoficznej chrześcijańskiej pojawiają się tendencje manichejskie, sięgające jeszcze czasów neoplatonizmu, które przeciwstawiają wymiar duchowy i cielesny. Stale odżywają takie poglądy, jakoby ciało było więzieniem duszy. Ciało przeciwstawiane duszy. Nawet w tym wyrażeniu, że człowiek to dusza i ciało, wbrew pozorom ten spójnik i, który ma oznaczać pewne zespolenie, mimo wszystko podkreśla rozdzielenie dusza i ciało. Czyli słyszymy o dwóch odrębnych elementach, które jakoś tam są ze sobą szczepione. Jan Paweł II, między innymi w Familiaris Consortio, w adhortacji, w liście na rok rodziny i również w Veritatis Splendor, w encyklice Veritatis Splendor i w wielu innych jeszcze miejscach, ale przynajmniej w tych trzech głównych dokumentach, powraca do tej myśli, którą przed chwilą wyraziłem, próbując pokonać tą wielowiekową antynomię dusza i ciało. Używa właśnie takiego określenia, że człowiek to nawet nie tyle dusza i ciało, co uduchowiona cielesność i zarazem ucieleśniona duchowość. Takimi sformułowaniami papież chce pokazać, że dusza i ciało tak głęboko się przenikają, że są nierozdzielne. Jako przykład chcę przytoczyć zdanie z encykliki Veritatis Splendor z numeru 50. W rzeczywistości więc jedynie przez odniesienie do tego, czym jest osoba ludzka, jako integralna jedność, to znaczy dusza, która wyraża się poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, można odczytać ów szczególny ludzki sens ciała. Właśnie Maryja jako Boża Rodzicielka jest przykładem tego przenikania się wymiaru cielesnego i wymiaru duchowego w człowieku. Z szacunku dla Bożego Macierzyństwa, która rodzi Bożego Syna, ale zarazem jest niepokalana, napełniona Duchem Świętym. Z szacunku dla Bożego Macierzyństwa chrześcijańska duchowość nigdy nie może przeciwstawiać ducha ciału, a ciała duchowi. Więcej, nie może chrześcijańska duchowość gardzić wymiarem cielesnym. Jest pewien paradoks, że to duchowość szczególnie troszczy się o wymiar cielesny. Ale tak być powinno, bo to właśnie poprzez naszą cielesność i poprzez wszystko to, co stanowi naszą cielesność, ma się wyrażać ów wymiar duchowy, tak jak w Maryi. Tak więc dogmat Bożego Macierzyństwa wśród wielu innych treści, które tutaj zasygnalizowaliśmy, jeszcze bardziej uświadamia nam, że przekazywanie życia, płodność, troska o życie to ważna sfera duchowości. To nie jest tylko sfera fizjologii, to sfera duchowości. Życie małżeńskie, życie rodzinne nie jest więc przeszkodą dla życia duchowego, jak to w pewnych środowiskach właśnie manichejskich lansowano. Odnoszono się z pewną pogardą, z pewnym dystansem do życia małżeńsko-rodzinnego. Jeszcze mniej więcej do Soboru Watykańskiego II mówiono o stanach doskonałości, do których zaliczano życie zakonne i biskupstwo, nawet nie kapłaństwo. Czyli kto zostawał biskupem albo kto zostawał zakonnikiem, ale nie osobą instytutową, należał do stanu doskonałości, czyli miał patent na doskonałość. Małżeństwo było postrzegane jako taka życiowa konieczność, jako coś, co jest ostatecznością, natomiast doskonalszą drogą było życie zakonne. Na szczęście Jan Paweł II swoim nauczaniem na bazie tego, co Sobór Watykański II pozostawił, wydaje się, że dość mocno przekierował tę mentalność, pokazując wielkość, świętość i ważność życia małżeńsko-rodzinnego jako środowisko także życia duchowego. A doskonałą tego ilustracją jest tajemnica Maryi jako Bożej Rodzicielki.